12 minut po godzinie 20, magazyn Między Nami Zwierzętami. Pierwszy gość, pan Marcin Kostrzyński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Marcinie, pan pozwoli, że ja tak króciutko opowiem może historię, w jaki sposób pana poznałam, bo to stało się dzięki historii wilka Mikiego, którą opisał pan na swoim fanpage'u. Bo sporo czasu spędzam w internecie, czytając różnego rodzaju artykuły, teksty, posty o przyrodzie. I tak właśnie trafiłam na akcję ratowania wilka, który został potrącony pod Toruniem. Tutaj cytat z pana postu. Szybka interwencja, wilk potrącony przez samochód pod Toruniem 10 minut temu. Żyje, leży na poboczu, głowa podniesiona, ale nie może chodzić. Pilnują go moi znajomi. Pilny kontakt z Sabiną Nowak. Nie mogę się dodzwonić. On może być do uratowania. Pisał pan 3 lutego. Potem akcja potoczyła się jak w filmie. Pojechał pan na miejsce. Wezwana została policja. Policja zadzwoniła z kolei po myśliwych, którzy chcieli dobić tego żyjącego wilka. Pan na to nie pozwolił. Powiedział pan, że zgłosi pan ten przypadek do prokuratury, ponieważ wilki są zwierzętami chronionymi. Na szczęście udało się go odtransportować w klatce do środka na Mazurach. Ta akcja trwała wiele godzin. No i gdyby też nie pomoc i zaangażowanie wielu osób, tak jak tam, jak pan podkreślał to na swoim fanpage'u, także właśnie pani Sabiny Nowak, specjalistki od wilka w Polsce, no to Mikołaj, tak został nazwany ten 4-letni samiec, zostałby dobity przez myśliwych. Panie Marcinie, pan filmuje dziką przyrodę, jest pan vlogerem. Skąd u pana ta pasja do przyrody?
Trudno powiedzieć. Tak naprawdę chyba każdy się rodzi z taką pasją, znaczy z zainteresowaniem przyrodą. I to jest głęboko w nas tkwi. Ja widzę to, jak teraz jeżdżę do szkół, bo dużo jeżdżę do szkół i pokazuję dzieciom filmy, dlatego że nie ma właściwie oferty dla dzieci o polskiej przyrodzie w telewizji. I to jest niezwykłe, jak każda klasa od maluszków w przedszkolu poprzez liceum ogólnokształcące, nawet do jeszcze starszych słuchaczy, i wszyscy są niesamowicie zainteresowani przyrodą. Słuchają tego tak, jakby odkrywali coś, co głęboko w nich tkwi, a o czym nie mieli pojęcia. To znaczy wszyscy mamy takie głębokie korzenie. Przecież jeszcze nie tak dawno nasi przodkowie mieszkali w puszczy. Żyli z tą puszczą w bardzo głębokim związku emocjonalnym i puszcza ich żywiła, puszcza leczyła. I cały czas w nas to tkwi gdzieś głęboko. U niektórych może głębiej, u niektórych płyciej, ale widać po dzieciach, że nie ma dziecka, które by nie fascynowało się światem dzikiej przyrody.
Panie Marcinie, ale co musi się stać, żeby rzeczywiście gdzieś głęboko ta natura w nas weszła i żebyśmy mieli taką empatię? Bo powiedział pan, że każdy się rodzi z tą pasją do przyrody, ale ta pasja nie w każdym jest w stanie przetrwać.
Tak, ale u mnie to nie było wszystko takie jednoznaczne od początku. Bardzo się zmieniłem pod wpływem obserwowania zwierząt, obserwowania przyrody. Przecież ja jeszcze 20 lat temu byłem myśliwym i to polującym myśliwym, ale nauczyłem się obserwować zwierzęta i te obserwacje, te później bliższe relacje ze zwierzętami bardzo mnie zmieniły. Myślę, że bardzo na korzyść. Tak naprawdę ja dużo im zawdzięczam, więcej zawdzięczam zwierzętom niż one mojej osobie.
Ale mimo wszystko pan nie tylko filmuje, też dokarmia i co bardzo ważne, pan nie szkodzi.
Znaczy ja dokarmiam tylko i wyłącznie takie zwierzęta, które właśnie powinny trafić do jakiegoś ośrodka rehabilitacji, ponieważ mają problem z przetrwaniem. I to z winy człowieka, bo powiedzmy sobie jasno, że taki duży, zdrowy dzik nigdy nie miałby przestrzelonej nogi, gdyby ludzie do niego niecelnie nie strzelali. W związku z tym, jak one przychodzą do mnie na podwórko, to ja nie mam sumienia im nie pomóc. Dlatego to robię. Pomagam im przetrwać pierwszą czy drugą zimę, a później to już się jakoś rozchodzi po lesie. Te zwierzęta po prostu wiedzą. Ja nie jestem w stanie tego wyjaśnić. One zawsze zjawiają się, jak mają jakiś problem. Koło mojego domu jest bezpiecznie. Ja im pomagam. Pomagam przetrwać najtrudniejszy czas. A później jak się robi lato, robi się ciepło. One idą swoją drogą. Mam zawsze dużą satysfakcję, że kolejnym zwierzętom pomogłem.
Panie Marcinie, ale one są w jakiś sposób oswojone, bo jak oglądałam na filmach, to się zastanawiałam, bo po prostu jedzą z tych wiader, są obok pana.
Na początku zawsze jest tak, że one są bardzo zdesperowane. To znaczy, że muszą przyjść do człowieka, bo to jest ostatnia deska ratunku, a ponieważ obserwują inne dziki, na przykład, które przyszły prędzej i widzą, że one mają do mnie zaufanie, to też mają właściwie wszystko do stracenia, czyli życie do stracenia albo ratunek, to wybierają ryzyko kontaktu z człowiekiem i ratunek. Ja mam to szczęście, że mój domek jest w środku w lesie, nikomu nie przeszkadzam, nikomu nie zakłócam jakiegoś porządku życia i dlatego te zwierzęta mogą tak do mnie swobodnie przychodzić. One czują, one nas doskonale rozróżniają. To znaczy, ja to widzę doskonale przy wilkach. Jeżeli ja nie wkupię się jak gdyby w wilcze stado, to znaczy nie przekonam ich, że należy do ludzi, którzy nie stanowią zagrożenia. Ponieważ wilki doskonale rozróżniają każdego człowieka z osobna. Dla nich nie ma zbiorowości ludzkiej, są poszczególni ludzie. Jeżeli ja je przekonam, że ja nie grożę im, nie wchodzę na ambony myśliwskie, nie poluję, że jestem po prostu obserwatorem, tak jak grzybiarze, czy czasami ja widzę, że wilki na przykład to traktują mnie jako taką wielką zagadkę, ponieważ jestem jedynym człowiekiem, który się nietypowo zachowuje, na przykład chodzi nocą po lesie, albo w ogóle śpi w lesie, nie poluje na zwierzęta, także one czasami podchodzą z czystej ciekawości, żeby zrozumieć, kim ja tak naprawdę jestem, ponieważ tak bardzo wyróżniam się na tle innych ludzi, którzy można spotkać w lesie. Ale to bardzo dobrze, że się wyróżniam i dobrze, że one tak ludzi nie traktują jako jedną całość, tylko poszczególnie każdego człowieka osobno. I dlatego tak samo jest z moimi zwierzętami, mówię moimi, tymi, które przychodzą do mnie na podwórko, ponieważ one doskonale wiedzą, że ja to jestem ja, a inni ludzie bywają różni. Dlatego dożywają one 8-10 lat. To jest w ogóle rekordem świata, jeżeli chodzi o dziki, bo dziki średnio przed ASF nie żyły dłużej niż półtora roku. No a jak już jest teraz ten pomór afrykański, pomór świń, to dziki żyją jeszcze krócej.
Pana misją stały się wilki, filmy, które chce pan zrealizować i w których chce pan zweryfikować tą prawdziwość informacji właśnie o tych ssakach. Wiele, wiele mitów dotyczy wilków. Które z tych informacji są według pana bardzo szkodliwe?
Jeżeli chodzi o wilki, to jest też taka wielka przemiana, która we mnie zaszła. Proszę mi wierzyć, że ja nie lubiłem wilków. I to bardzo nie lubiłem wilków, nawet nie dlatego, że byłem kiedyś myśliwym, tylko ja tak bardzo podziwiałem jelenie, sarny, że zawsze każdy, kto polował na jelenie czy sarny, wydawał mi się kimś złym albo niedobrym. I to była moja życiowa pomyłka, ale z drugiej strony też życiowe odkrycie, jak zobaczyłem, że wilki nie są tym, jak my je uważamy. One są kimś w rodzaju pasterza. Pasterz też czuwa nad swoim stadem i raz na jakiś czas którąś z owiec z tego stada zabiera. Podobnie jest z wilkami. I to jest absolutnie dla mnie coś fenomenalnego, ponieważ jelenie, i to badania potwierdziły, mają o 40% niższy poziom hormonów stresu w sytuacji, kiedy są wilki, niż gdy wilków nie ma. Czyli paradoksalnie one są 40% bardziej zrelaksowane w sytuacji, gdy są wilki w lesie. No to się nie da wytłumaczyć tak na zwykły chłopski rozum, ale jednak przy dłuższych obserwacjach tak jest. Wilki jelenie czują się wręcz bezpieczniej, gdy są wilki w okolicy, ponieważ one przeganiają kłusujące psy, robią w lesie porządek i one wiedzą, że wilki przestrzegają prawa. To znaczy jest takie wilcze prawo, które zabrania zabijania zdrowych i silnych zwierząt. W związku z tym jest tak troszeczkę, że jelenie patrzą na wilki tak, jak my patrzymy jak na samochody zakładu pogrzebowego. Jeżeli jesteśmy młodzi i wszystko z nami w porządku, to nie zauważamy tych samochodów, które przejeżdżają. Dopiero jak stajemy się starsi, to patrzymy podejrzanie, że ten zakład pogrzebowy to dość często jeździ naszą ulicą. Tak samo jest z jeleniami. Bardzo często widziałem takie obrazki, gdzie ale były blisko siebie i to prawdy zrelaksowane. Jelenie pasły się, wilki leżały, wilki były syte, jelenie były zadowolone i to jest dla mnie takie największe odkrycie. Poza tym one rzeczywiście według badań zjadają 80% ofiar wilków, miały niedobory w szpitku kostnym i były to słabe i wycieńczone osobniki. A pewnie pozostałe 20% to zwierzęta ranne, które po polowaniach gdzieś tam zostają w lesie. W związku z tym to, co robią wilki, jest bardzo korzystne dla całego ekosystemu. One działają rzeczywiście jak selekcjonerzy, wybierają ze stada te osobniki, które są chore, które są po prostu, które mogą bez szkody dla stada zostać wyeliminowane.
I to, co wilki zostawią, to jest również uczta dla innych gatunków zwierząt, prawda?
Oj tak, to jest w ogóle tak złożony system i tak niesamowity. Zresztą w Stanach Zjednoczonych sprawdzono w miejscach, gdzie wilków nie było i wilki wprowadzono do wielkich parków narodowych. Tam na tych dużych obszarach było doskonale to widoczne, jak obecność wilka zmieniła krajobraz, jak niesamowicie on się wzbogacił. To znaczy bioróżnorodność wzrosła bardzo, ponieważ właśnie na tych resztach ofiar mogły żerować inne zwierzęta. One doskonale zaczęły regulować populację dużych ssaków, dzięki temu rozbudowała się roślinność. Prowadziły się rośliny, które uważano za takie, które wyginęły już na tamtym obszarze, czyli one zaczęły tak pięknie kształtować środowisko, całe środowisko, nawet nie kawałek tego środowiska, tylko całe środowisko. I w ten sposób doceniono rolę wilka jako takiego głównego architekta tego, jak środowisko wygląda. Co więcej, bo właśnie są tylko... Dlaczego jelenie są takie piękne? Są dwie przyczyny. Pierwsza przyczyna to jest dobór naturalny, który bo te najpiękniejsze zwierzęta, najsilniejsze rozmnażają się. A druga przyczyna, dlaczego jeleje mają takie smukłe nogi, są tak wspaniałe i dorodne, to właśnie wilki, ponieważ to ich presja drapieżnika spowodowała, że te wszystkie jelenie z krótkimi nogami, które nie mogły przed wilkami uciekać, po prostu były zjadane i ta selekcja spowodowała, że tylko dzięki wilkom jeleń jest tak piękny, jaki jest w tej chwili.
No tak, myśliwy z kolei, który strzela, to chce mieć najlepszy okaz, prawda?
No tak, to widać teraz przy żubrach, że niby żubry mają być odstrzeliwane te, które są chore i zdrowe, ale w praktyce niestety tak nie jest. Dlatego myśliwi nie chcą się zgodzić na dokładne badanie na przykład żubrów, które zostały zastrzelone.
Mhm. To jest też temat na niedługo na przyszłą audycję dotyczącą zmian w prawie łowieckim, ale jeszcze wracając do wilków, do historii Mikiego, kiedy pan o tych myśliwych, o wilkach też pisze, opowiada w swoich filmach czy w swoich postach, to można jednak wyczuć taką niechęć. Co według pana musiałoby się zmienić w mentalności chyba bardziej myśliwych, no, żeby zostawili wilka w spokoju, bo to chyba jednak w większości ze strony myśliwych to myśliwi nas straszą wilkiem, zachęcając do tego, żeby zmienić podejście jako do zwierzęcia chronionego i żeby po prostu zezwolić na odstrzał wilka.
To są bardzo trudne relacje. Znaczy, myśliwi chcą polować na wilki z kilku powodów. Po pierwsze, nie znoszą obecności drugiego drapieżnika. Tak samo jak wilki nie znoszą obecności psów, bo to jest inny drapieżnik na ich terenie, je przeganiają lub nawet zjadają, jeżeli psy kłusują w lesie. No podobnie atawistycznie myśliwi reagują, że nie znoszą jakiejś konkurencji, która jest od nich lepsza i oni mają takie poczucie, że wilk zjada ich zwierzynę. A tak nie jest, no tak nigdy nie było, ale takie poczucie mają, czyli to jest pierwszy powód. Drugi powód to jest taki, jakby to powiedzieć, no dlaczego niektórzy faceci kupują sobie czerwony sportowy samochód, no bo mają jakieś kompleksy, chcą pokazać, że są super, no super facetami, super macho. I to jest drugi powód, dla którego chcą mieć skórę wilka, bo gdy przyjdą goście, to on może powiedzieć, ach, tu zastrzeliłem tylko wilka, on tutaj kłuje na mnie szczerze i wszyscy od razu z takim podziwem patrzą, jaki on jest dzielny, męski, a to nie miało nic wspólnego. On siedział na ambonie, strzelił do wilka, wilk skowyczał i no po chwili no, to nie ma nic wspólnego z męskością czy z udowadzeniem swojej siły. A trzeci powód to jest czysto materialny. Za zabicie wilka to można dostać bardzo, bardzo dużo euro i na przykład w Polsce są cały czas prowadzone polowania komercyjne. czyli przyjeżdżają ludzie z zachodu, właśnie polując na zwierzęta. I jest dość silna presja z tych ludzi chociażby, którzy zapłaciliby bardzo duże pieniądze za możliwość strzelania do wilków w Polsce. Mają taką możliwość na Białorusi, mają na Słowacji, a chcieliby tych wilków strzelać więcej. I zawsze znajdą się chętni, którzy zapłacą wiele tysięcy euro za skórę, za czaszkę wilka, którą by w stanie byli upolować. I to jest taki jeszcze trzecia pula nacisku od osób, którzy zajmują się komercyjnie łowiectwem, czyli na tym zarabiają i chcieliby zarabiać jeszcze więcej.
Na szczęście wilk jest cały czas pod ochroną. A jeszcze wracając na moment do tego, co pan powiedział wcześniej, że na początku nie lubił pan wilków, no wtedy też, kiedy pan był myśliwym. Dzisiaj trudno w to uwierzyć, oglądając pana filmy z wilczkami, o tym, jak pan opowiada, o tym, jak dostarczał pan tym wilczkom zabawkę. Mam tutaj na myśli kabel od kamery.
To są niebywale inteligentne zwierzęta. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, to mam kanał na YouTubie Marcin z lasu i tam są te wszystkie filmy. Są także przygodniki dla małych dzieci, opowiastki czy takie historyjki. Tam też jest opowiedziana ta historia o tych małych wilkach, bo ci badacze wilków, którzy badają wilki, uważają, że najmądrzejszy pies na świecie ma inteligencję 3-miesięcznego wilczka. Ja mogę to potwierdzić. To są tak niezwykle mądre zwierzęta, tak inteligentne, a inteligencja potrzebuje bodźców. I one ciągle się bawią, jak są małe, jak są syte i szczęśliwe, napiją się mleka mamy, to są tak szczęśliwe i pełne energii i ciągle szukają nowych doznań, nowych sposobów do zabawy, żeby się nauczyć, żeby sprawdzić coś. I ja do tych wilków chodziłem specjalnie raz w miesiącu po to, żeby ich, broń Boże, nie oswoić, ponieważ one właśnie szukając kontaktu mogłyby przez przypadek mógłbym zrobić im krzywdę, jeżeli one przestałyby się chociaż odrobinę bać człowieka. Dlatego postanowiłem, że będę chodził co miesiąc. I gdy po miesiącu ukradłem mi jeden mały kabelek, gdy po miesiącu wróciłem, one tylko na to czekały. One tak czekały, kiedy ja wrócę i przyniosę im nową zabawkę, ponieważ gałęzie się nie nadają do takiego przeciągania liny, bo pękają. I są bardzo silne, a taki kabel zasilający kamerę okazał się być wspaniałą zabawką. I później, nawet jeszcze późną jesienią, taki dorosły wilk przyszedł i jak tylko się pojawiłem w miejscu, pobiegł i ukradł ten kabel, chociaż właściwie był dojrzałym wilkiem, ale jednak nie mógł się oprzeć. Takie dobre wrażenie ta zabaweczka na nim zrobiła.
Pan ma w głosie taki ogromny optymizm. Czy natura sprawia, że ta pogoda ducha gdzieś w panu jest?
No, natura jest piękna, no, i zaskakująca. No, to trudno sobie wyobrazić inne pole, gdzie człowiek jest tak pozytywnie zaskakiwany. Ja te dziki na przykład, które karmię u siebie na podwórku, to one pozwalają mi zrozumieć siebie o wiele bardziej, niż gdybym je podpasywał jakiś okazjonalnie. Ja wtedy mogę nazwać je po imieniu. Strasznie się tego boję, bo raz nazwany dzik imieniem już przestaje być anonimowy. Ja potem się zawsze o niego martwię, że Brusiowi coś się stanie, albo samcia nie wróci po kolejnym polowaniu. I to jest straszne, ale te imiona przychodzą same i to jest silniejsze ode mnie. Tego się nie da jakoś zrobić, ale dzięki temu ja mam obserwacje, jakich nikt nie ma, ponieważ mogę jakieś takie kulturowe zachowania wyciągnąć, takie zupełnie niezwykłe, o których bym się nie spodziewał. I to przy dzikach było też jedyny taki przypadek, kiedy zwierzę przynosiło mi prezent. Bo zazwyczaj to jest tak, że nam się wydaje, że one coś chcą od nas, a był taki duży dzik, który przynosił mi pęki takich świeżych gałęzi na wiosnę. Zrywał pęk takich gałęzi wierzbowych, przynosił pod dom, chodzi pod nogi, kładł i odchodził. Tak zupełnie po prostu nie rozumiałem tego symbolu, czy tego, ale to jest tak, jakby chciał mi podziękować, albo chciał po prostu zrobić mi prezent. A teraz odkryłem coś jeszcze niezwykłego, ponieważ po wilku Miko, dosłownie 2 tygodnie później, potrącony został drugi wilk Rado, który również został uratowany. I to nie jest częste, proszę mi wierzyć, bo od czasów powojennych tylko 3 wilki zostały uratowane z wypadków komunikacyjnych. Z tego ja przy 2 brałem czynny udział. No i ten drugi Rado, ja go zawiozłem do ośrodka opieki nad zwierzętami na Promku i wiozłem go w samochodzie bardzo długo. Rozmawiałem z nim, to ogromny wilk. Jak wracałem, na Promkę, to bardzo blisko ten domek w lesie. Pojechałem do tego domku w lesie, przywitać się z dzikami. Dziki podbiegły do mnie, tak się cieszą, ja tam z nimi gadam, tam dałem mi trochę jakichś smakołyków. I nagle dwie duże lochy zwierzyły się strasznie, spuknęły tak, że aż się przestraszyłem. I wszystkie inne dziki mniejsze zbiły się mi pod nogi, a one zaczęły biegać dookoła. Ja nie wiedziałem właściwie, o co im chodzi, aż dopiero zobaczyłem, że ja nie zamknąłem drzwi od samochodu i powoli wiatr wypchnął ten zapach wilka w stronę dzików i one mnie chroniły. One mnie chroniły dokładnie tak, jak chronią swoje dzieci. Biegając dookoła, szukając, gdzie jest ten dzik, ten zapach ostry wilka, bliski wilka był tak silnie intensywny dla nich, że one były przekonane, że wilk się skrada i że trzeba mnie chronić. I to też było dla mnie niesamowite doświadczenie, że mogę być chroniony przez dzikie zwierzęta, tak jak ja im pomagam, tam one próbują w jakiś sposób pomóc mi.
Panie Marcinie, ja mam ogromną nadzieję, że o wilkach jeszcze będzie pan mógł na antenie Radia Zachód w magazynie Między Nami Zwierzętami poopowiadać. Pan Marcin Kostrzyński. Marcin z lasu, tak?
To tak, taki... na YouTubie Marcin z lasu.
Tak, to
na
warto...
Facebooku Marcin Kostrzyński.
Warto powiedzieć, że wszystkie filmy pan udostępnia za darmo i warto je obejrzeć. Dużo informacji. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.